Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, bardzo Was serdecznie witam w kolejnym odcinku, który jest chyba vlogiem. Aczkolwiek takim vlogiem w czasach zarazy, czyli po prostu gadaniem do okienka bez żadnych specjalnych obrazków. Ale bardzo chciałbym zabrać Wam kilkanaście minut na jeden temat, który myślę chodzi nam wszystkim trochę po głowie. Ja też jakiś czas temu obiecałem, że o tym trochę powiem i to się wreszcie we mnie wykluło. Otóż kochani, jesteśmy w absolutnie nowym świecie od paru tygodni, a świat w ogóle od paru miesięcy, bo do nas to dotarło trochę później. Świat, którego jeszcze nie znaliśmy. Świat epidemii, świat pandemii, świat wirusa, który rzeczywiście bardzo nasze życie wywrócił do góry nogami. Bardzo wielu z nas, czy to wierzących, czy niewierzących, zadaje sobie pytanie, co to jest, po co to jest, co ma w tym wszystkim Pan Bóg i tak dalej, i tak dalej. I kochani, chciałbym zaprosić Was do pewnej perspektywy patrzenia na ten czas, który nam się dzieje, który też będzie się dział jeszcze pewnie przez jakiś tam czas, jako na czas absolutnie specjalnego błogosławieństwa Bożego. Ten czas trudny możemy wykorzystać do czegoś naprawdę, albo raczej Pan Bóg bardzo by chciał, żebyśmy wykorzystali, do czegoś naprawdę niezwykłego. Tytułem wstępu, może już się z tym kiedyś spotkaliście, to się często pojawia w różnych takich tych mowach motywacyjnych. Jest bardzo ciekawe słowo kryzys w języku chińskim. Kochani, mamy teraz na świecie ogromny kryzys i ten kryzys będzie trwał jeszcze prawdopodobnie przez wiele miesięcy, a może i wiele lat, a może się jeszcze pogłębi, szczególnie taki kryzys ekonomiczno-społeczno-finansowo-polityczny jakiś tam. Chińskie słowo kryzys składa się z dwóch członów. Często to powtarzają różni mówcy, ale to jest w ogóle ciekawe. Z dwóch członów. Jeden człon tego słowa oznacza niebezpieczeństwo, drugi człon oznacza w takim dosyć wolnym tłumaczeniu okazję, szansę, nowy punkt startu. Kiedy Chińczyk mówi, a wirus zaczął się w Chinach, kiedy Chińczyk mówi, mamy kryzys, to mówi tak, jest coś niebezpiecznego, ale to rodzi niezwykłą szansę. I kochani, jestem przekonany, że właśnie z czymś takim mamy w tej chwili do czynienia. Czyli z niebezpieczeństwem rzeczywiście, ze strasznymi czasami również, bo to jest to, co się dzieje w niektórych krajach. U nas w Polsce może jeszcze to tak się nie rozpędziło i mam nadzieję, że się nie rozpędzi. Ale to, co się rzeczywiście dzieje w niektórych krajach, to jest po prostu mrożące krew w żyłach. Ale to niebezpieczeństwo jednocześnie jest ogromną szansą. Na co? Oczywiście przede wszystkim będę patrzył z punktu widzenia człowieka wiary. Chciałbym Wam o paru punktach powiedzieć. Jeżeli macie chwilę czasu, posłuchajcie. Pierwszy. Kochani, to jest tak naprawdę najważniejszy punkt, tylko jego możecie posłuchać, resztę możecie sobie odpuścić, ale ten jeden uważam jest kluczowy. Otóż kochani, to co się w tej chwili dzieje, że tak powiem w związku z tą epidemią, w związku z tym jak w tej chwili musi funkcjonować Kościół, że Kościół tak naprawdę zamarł w takim sensie instytucjonalno-praktycznym, że nie ma normalnego sposobu funkcjonowania Kościoła, to jest uważam jedna z najlepszych rzeczy, jaka nam się mogła wydarzyć. Oczywiście ona jest niebezpieczna, bo może prowadzić do utraty wiary, ale ona jest niezwykłą okazją. Już mówię o co chodzi. Kochani, ostatnio słyszałem bardzo piękne zdanie jednego z moich braci, brata Jacka Szymczaka, niektórzy pewnie go kojarzycie, z dominikanie.pl. Brat Jacek mówił kazanie na takiej naszej mszy wewnętrznej w klasztorze i powiedział taką ładną rzecz. Czym się różni religijność od wiary? Otóż religijność odpowiada na pytanie, co robić. Natomiast wiara odpowiada na pytanie, kim jestem. Kochani, załamał nam się w tej chwili cały religijny system kościelny. Chwała Bogu. I kochani, nie chwała Bogu dlatego, że ten system religijny jest zły. Nie dlatego. Nie dlatego, że jest coś niedobrego w kościołach, w liturgii, w administracji kościelnej, w zasadach kościelnych, w prawie kościelnym i tak dalej. Nie. To nie są złe rzeczy. Mało tego. One są potrzebne. One są w ogóle błogosławione. One niosą w sobie łaskę. Ale one jak wszystkie rzeczy ustanowione przez człowieka, włożone w pewną formułę, włożone w pewne zasady, potrzebne, ale włożone w pewien system, kostnieją, nieustannie zamrażają się. Jeżeli nie są ożywiane duchem, nie są ożywiane prawdziwą wiarą, czyli prawdziwym spotkaniem z Bogiem, w którym dostajemy odpowiedź na pytanie, kim jestem, a nie co mam robić, to one stają się martwe. Otóż kochani, mamy w tej chwili niezwykłą szansę. W moim życiu żyję już te 40 tam jeden prawie lat. Wydarzyło się to po raz pierwszy, kiedy zamarł Kościół strukturalny, zamarł kościół instytucjonalny, zamarł kościół liturgiczny, zamarł kościół sakramentalny w tym jego najbardziej powszechnym znaczeniu. I teraz to oznacza jedną z dwóch rzeczy. Albo pozbawieni tego, naprawdę poszukamy tego, co to znaczy, że jesteśmy wierzący, nie tego, co to znaczy, że jesteśmy religijni, tylko tego, co to znaczy, że jesteśmy wierzący, czyli naszej osobistej, wyłącznej, niepowtarzalnej relacji z Panem Bogiem, której, kochani, ogromna większość ludzi wierzących nie ma i albo właśnie tego poszukamy teraz, albo się okaże, że tak naprawdę cała nasza wiara była tylko i wyłącznie religijnością, czyli była systemem zachowań, praktyk, zwyczajów, czegokolwiek tam jeszcze innego. I uwaga, kochani, żebym był dobrze zrozumiany, one nie są złe same w sobie. One są złe, kiedy są pozbawione sedna. Jak można by to inaczej powiedzieć, kochani? Wiara potrzebuje, ale nie w sposób konieczny, swojego wyrazu w instytucjach, w praktykach, zwyczajach, zachowaniach, nabożeństwach, sakramentach i tak dalej. Tak, wiara się w nich wyraża. I one są bardzo dobre dla wiary. One pomagają wierze wzrastać. Uwaga, ale bez nich wiara nie znika, nie traci sensu. Bez nich wiara nie przestaje być pusta, dlatego że to ona jest sednem, a nie te praktyki są sednem. Natomiast w drugą stronę, one te praktyki, one te zwyczaje, one te instytucje, one te prawa, one, kiedy są niewypełnione wiarą, tracą całkowicie sens. Rozumiecie, o co chodzi? Wiara bez religijności może istnieć i ma sens, chociaż jest utrudniona i chociaż nie ma swojego normalnego wyrazu, ale to jej nie niszczy. Te praktyki religijne, pozbawione wiary, absolutnie tracą sens. Kochani, nie oszukujmy się, może to zabrzmi trochę tak ostro, ale ja, patrząc na Kościół od kilkudziesięciu lat, na wiele miejsc w Kościele, oczywiście znam też wiele miejsc żyjących fantastycznie wiarą i tak dalej. Kochani, większość naszej wiary to nie jest wiara. Większość naszej wiary to jest religijność, czyli to są zwyczaje i praktyki, gdzie oczywiście tli się jakiś zalążek wiary, nie mówię, że go tam nie ma w ogóle, gdzie tli się pewna chęć kochania Pana Boga i bycia z Nim, ale ona się zatrzymuje i czuje się spokojna i bezpieczna, bo ma te praktyki i w związku z tym się nie rozwija wewnętrznie. W tej chwili Pan Bóg zabrał nam to. Pan Bóg daje nam okazję, przez to, co się dzieje na świecie, nie wiem, broń Boże, że Pan Bóg wysłał tę epidemię. Nie, kochani, Pan Bóg jej nie wysłał, ale Pan Bóg ją dokładnie, do tego jestem przekonany, w moim odczuciu, chce wykorzystać. Pan Bóg nam uciął, albo raczej może nie tak, źle tam mówię, ta sytuacja nam ucięła, to, co się dzieje w tej chwili na świecie, ucięło nam całkowicie, prawie że całkowicie, naszą religijność. I chwała Bogu. Bo to oznacza niebezpieczeństwo albo szansę. Czyli niebezpieczeństwo jest takie, że coś, co było i tak już prawie martwe, umrze całkiem. I ludzie, którzy byli skoncentrowani tylko i wyłącznie na tych praktykach, na takim zewnętrznym wyrazie tego, co to znaczy być człowiekiem wierzącym, obumrą swojej wierze. Jest takie niebezpieczeństwo, tak, to prawda. I może byłoby lepiej, gdyby chociaż tą cząstkę mieli, a tak to może ta cząstka umrze. Ale ja wiem. Może i dobrze, że umrze, bo tylko coś, co umrze, może zmartwychwstać. Natomiast to jest jednocześnie okazja i szansa, że wreszcie poszukamy tego, co jest sednem, a sednem nie są nabożeństwa. Ośmielam się powiedzieć, sednem nie są sakramenty, ale uwaga, proszę mnie teraz dobrze zrozumieć. Sakramenty w tym znaczeniu tej zewnętrznej otoczki, którą im nadaliśmy, bo sednem sakramentu jest również spotkanie z Bogiem. Ta otoczka jest ważna i potrzebna i pomaga, ale ona nie jest sednem. I kochani, te wszystkie czasem głosy różnych katolików, którzy mówią, że w tej chwili Kościół się zaprzedał, że Kościół po prostu wyzbył się swojego heroizmu, nie kocha Boga, bo nie daje dostępu do sakramentów. Uwaga! W większości wypadków, poza wypadkami autentycznej tęsknoty za sakramentem, ale jestem przekonany, że tej autentycznej to jest niewiele, ale w większości wypadków, jak na moje mniemanie, jak na moje patrzenie, to jest właśnie uczepienie się kurczowo tych zwyczajów i tych takich religijnych wyrazów, kiedy ich zabrakło, okazuje się, że jest pusta wydmuszka w środku. I myślimy, że tymi zwyczajami, że tymi praktykami, tymi nabożeństwami zapełnimy tę pustkę. Zapełnialiśmy ją całe nasze życie możliwe. I wreszcie Pan Bóg powiedział, a gdybym Ci zabrał tę otoczkę, gdybym Ci zabrał to, co zewnętrzne, to co zostanie? To co zostanie między mną a Tobą? Czy zostanie cokolwiek? Czy potrafisz być ze mną bez Kościoła, bez widzialnego znaku sakramentalnego, takiego namacalnego? Czy potrafisz być ze mną bez nabożeństw, bez zewnętrznych formuł modlitewnych, bez znaków chrześcijańskich itd., itd.? Jeżeli nie potrafisz, to znaczy, że nigdy ze mną nie byłeś. To znaczy, że twoja wiara jest tylko zewnętrzną formą i pustką, a nie jest prawdziwą wiarą. Kochani, uważam, że to, co się dzieje i to, czy przejdziemy przez ten czas, szukając tego, o co naprawdę chodzi w naszym byciu z Bogiem, może się okazać najbardziej błogosławionym czasem dla Kościoła w ogóle, odkąd pamiętam. Kochani, bo nie chodzi o to, żebyśmy po tym czasie, kiedy ta epidemia minie, miejmy nadzieję, minie jak najszybciej, nie? Może za parę miesięcy wrócimy do normalności, będziemy chodzić do kościołów, miejmy nadzieję, będziemy chodzić do kościołów, będziemy mieli Eucharystię na wyciągnięcie ręki, znowu zobaczymy, jak mamy dostęp taki łatwy, nie, do wszystkiego, co teraz straciliśmy. Uwaga, ale jeżeli to ma być po prostu powrót do tego, co było, to jest bez sensu. Jeżeli się ucieszymy tylko dlatego, że och, znowu mogę być na mszy, to jest do niczego. Bo to znaczy, że możliwe, że wrócimy tylko do zewnętrznych praktyk, wrócimy tylko i wyłącznie do tego poczucia, do tak zwanego katolicyzmu chodzonego. To jest moja nazwa taka prywatna, ja sobie nazywam to katolicy chodzeni. Na czym to polega? Chodzę do kościoła. To, kochani, niekoniecznie musi mieć cokolwiek wspólnego z wiarą. Kocham takie słowa z Izajasza, zawsze czytamy w Wielkim Poście, czy Pan Bóg, patrząc na świątynię jerozolimską, bardzo umiłowaną przez Niego, patrząc na wszystkie obrzędy i wszystkie rzeczy, które tam się działy w tej świątyni, mówi: już nie mogę znieść waszych ofiar. Mówi: niedobrze mi się robi, kiedy widzę, że wy deptujecie ścieżki w świątyni. Tak mówi Bóg do Izraela. Mówi: żygać mi się chce. Przepraszam, tak mówi Izajasz. Mówi dosłownie: Boga zbiera na wymioty, kiedy widzi naszą pozbawioną istoty religijność i pobożność. Kochani, może Pan Bóg miał już dość tego naszego całego, które czasem robimy wokół naszej religijności, i powiedział: a może byście wreszcie mnie posłuchali. Ja uważam, że to jest najbardziej błogosławiony czas dla Kościoła, jaki mi się zdarza przeżywać. To, czego wykorzystamy, zależy tylko od nas. Bo jestem też przekonany oczywiście, że potem po powrocie po prostu masowo ruszymy na nabożeństwa, masowo ruszymy na różnego rodzaju praktyki i możliwe, że w większości z nas nic się nie zmieni, tylko odetniemy z ulgą: och, czuję się znowu bezpiecznie, bo mam mszyczkę na wyciągnięcie ręki, bo mogę pójść do spowiedzi. Otóż nie. Teraz mamy się nauczyć, że miłosierdzie jest spotkanie między tobą a Bogiem, a sakrament jest oczywiście potrzebny, to jest jasne, ale on jest tylko zewnętrznym wyrazem tego. Że Eucharystia jest budowaniem miłości oblubieńczej między tobą a Panem Bogiem, jest przyjmowaniem łaski Jego zbawienia tak naprawdę, bo Eucharystia jest Jego dziełem, a nie naszą miłością do Niego, tylko Jego dziełem względem nas. Jeżeli nie umiemy tego zbawienia przyjmować poza Eucharystią, w sensie poza tą namacalną Eucharystią, to nie przyjmujemy Bożego zbawienia. Będzie długo, kochani, bo myślę, że mamy trochę czasu, a jak nie mamy, to trudno. Ja mam, więc sobie pogadam. Kochani, to jest pierwszy punkt. Uważam strasznie ważny. Czy wreszcie odróżnimy w nas religijność i wiarę? I nie chodzi o to, że religijność jest niepotrzebna, kochani. Ja tego nie mówię. Mówiłem, że zaraz będą głosy: tak, Szóstak oczywiście zanegował sakramenty, zanegował instytucję Kościoła. Nie, nie zanegował. Tylko o co nam tak naprawdę chodzi, kochani? Bardzo mi się podoba ta definicja. Religijność polega na tym, co mam robić. Chodzi o czyny. A wiara polega na tym, kim jestem. Większość z nas nie wie tego. Moi drodzy, parę jeszcze punktów. Jeżeli macie trochę czasu, jeszcze zachęcam, posłuchajcie. Jak nie macie, to już odpuśćcie. Parę takich jeszcze krótkich punktów, które uważam są pewnym błogosławieństwem i szansą na wielką, błogosławioną zmianę w Kościele i w ogóle w nas. Pierwsza taka jeszcze z takiej działki bardzo ściśle kościelnej. Otóż uważam, że ten czas wydobywa też na wierzch, i to już widać, że tak powiem, różne chore, heretyckie, pomylone, zbudowane na czymś innym wersje teologiczne katolicyzmu. Kochani, te wszystkie głosy, które teraz się budzą, tak? Te wszystkie różne dziwne objawienia, te różne proroctwa, które czasem nadprzyrodzone, czasem przez kogoś głoszone, co to tam się dzieje, co to będzie i jak będzie dalej. Te wszystkie różnego rodzaju podejścia do sakramentów, tak? Te wszystkie po prostu, no przepraszam, ale totalnie bzdurne wypowiedzi księdza Guza, które przeczą w ogóle najbardziej podstawowym prawdom wiary katolickiej. Mam wrażenie, że to wszystko teraz, że to wszystko wypływa teraz, że to wszystko ma szansę się pokazać, jakby na czym tak naprawdę budujemy naszą wiarę. Kochani, jak się okazuje, ogromna część, nie mówię, że większość, nie mówię, że wszyscy oczywiście, ale ogromna część naszej wiary katolickiej jest zbudowana na zabobonach, jest zbudowana na strachu, jest zbudowana na jakichś takich w ogóle prymitywnych lękach, jest zbudowana na niewiedzy, jest zbudowana na przesądach, jest zbudowana na chęci poczucia bezpieczeństwa i w związku z tym łapiemy się najprostszych teorii, najprostszych wyjaśniających rzeczywistość ideologii, które nie mają nic wspólnego z tajemnicą Ewangelii, z tajemnicą tego, czym jest w ogóle rzeczywistość, kim jest Pan Bóg, z tajemnicą Boga i tak dalej. Nagle się okazuje, jak płytka, jak prosta, jak banalna, jak magiczna, jak w ogóle bałwochwalcza jest nasza wiara. Wiem oczywiście, zaraz to się oczywiście pokazuje właśnie, gdzie jest prawdziwa wiara, a nie te wasze nowomodne tam gadania. Wiem i właśnie o to mi chodzi, o to zetknięcie. Mam wrażenie, że ten czas wreszcie może oczyścić, wypłukać tak... Po prostu wykrystalizować, gdzie jest wiara, a gdzie są zabobony, gdzie są magie katolickie, gdzie są po prostu tylko zwyczajki, gdzie są innego rodzaju po prostu głupoty, któreśmy sami nawymyślali, a które z Ewangelią, z nauką Kościoła, z tradycją Kościoła, z taką prawdziwą tradycją Kościoła, nie z tą taką wymyśloną przez kogoś, tylko rzeczywistą tradycją Kościoła, nie mają nic wspólnego. Więc uważam, że w takim też sensie teologicznym to może być tak, jasne, jest niebezpieczeństwo, że to jest czas strasznego zamieszania i wielu mówi, nie wiadomo już co myśleć. A no właśnie dobrze, bo wreszcie się pokażą te wszystkie głupoty. I może też się obudzą różne autorytety w Kościele, które zaczną wreszcie piętnować te głupoty, które do tej pory funkcjonowały jako, no to jest taka duchowość. A może wreszcie tak nie będzie, może wreszcie uda się część z tego chociaż wyrugować jako tych po prostu katolickich zabobonów, bo to są absolutnie katolickie zabobony. Trzecia, kochani, rzecz, taka już może mniej ściśle religijna, bardziej człowiecza. Kochani, zobaczcie, że już od trzech tygodni jesteśmy w jakiejś takiej izolacji, która coraz bardziej postępuje. No u nas jeszcze można w ogóle wychodzić z domu jako tako, nie ma totalnego zakazu. Może się okazać, że będzie w ogóle całkowity zakaz, nie? Ale i tak, kochani, część z nas, bo wiem, że nie wszyscy, bo niektórzy się mają strasznie dużo roboty, a niektórzy wręcz znacznie więcej niż w normalnym czasie, który był. Ale jednak część z nas dysponuje dużą ilością takiego czasu, no takiego, jak to mówią, z pustym przebiegiem, nie? Gdzie trochę nie ma czym się zajmować. I kochani, myślę, że ten czas też doskonale pokazuje, czym my tak naprawdę zajmujemy się w życiu, albo może pokazać. Zobaczcie, że kiedy nudzą się już książki, kiedy nie chce się oglądać Netflixa, kiedy nie chce się już, nie wiem, no robić czegokolwiek innego, nagle zostaje kilka godzin pustego czasu. Wiem, że nie wszyscy go mają, bo tak jak mówię, wiem, że niektórzy macie już znacznie więcej roboty w tej chwili, dzieci w domu i tak dalej. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale jednak, kochani, nie oszukujmy się, dla ogromnej liczby ludzkości odeszła kupa zajęć. Nagle się okazuje, że mamy w ogóle wolne czasy, mamy takie momenty niezajęte. I kochani, to jest dobry w ogóle probierz, żeby nagle się sobie przyjrzeć, a czym ja się w ogóle zajmuję? Kochani, bo zobaczcie, życie bardzo często polega na tym, że my nieustannie po prostu zapychamy różnego rodzaju zapychaczami, które teraz nam po prostu świat w jakiejś części odebrał. I my oczywiście szukamy nowych zapychaczy, nie? Właśnie głównie takich telewizyjno, książkowo, growo i tak dalej. To ile powstanie, kochani, uzależnień w tej chwili od internetu, od gier, od książek, od seriali, od innych rzeczy, to w ogóle głowa mała, nie? Co będzie po tym czasie. To jest właśnie to niebezpieczeństwo. Ale jednocześnie też szansa, żeby zobaczyć, Boże, jakie moje życie jest puste. W moim życiu nic nie ma. Nagle jak się okazuje, że może jakaś robota odeszła, jakieś zajęcia odeszły, rozrywki odeszły, to ja nie mam w ogóle nic w ogóle, ja jestem nikim. I to może być ogromne otrzeźwienie dla bardzo wielu z nas. Dobrze by było, żeby tak było. Dla mnie już jest w ogóle. Mam takie momenty, kiedy jasne, nadrobię różne rzeczy, jeszcze nadrabiam różne moje zaległości, ale ja, kochani, po raz pierwszy od kilku, może kilkunastu lat w moim życiu, no nie mam zajęć przez najbliższe miesiące, nie? Nie pojadę na żadne rekolekcje. Jasne, mam kupę innej roboty, a nagle mi się okazuje, i z tym jest związana jeszcze jedna rzecz. Dla części z nas też to może być takie otrzeźwiające, nie jesteś zbawicielem świata. Kochani, ja przez najbliższe prawdopodobnie 2-3 miesiące nie będę jeździł z żadnymi rekolekcjami, no bo nie ma jak. Miejmy nadzieję, że to się jak najszybciej uspokoi, będzie znowu można się spotykać na głoszeniu Ewangelii, na Eucharystii i tak dalej, ale pewnie przez 2-3 miesiące, może do wakacji, raczej nie będzie takiej możliwości, żeby robić dużych zgromadzeń ludzkich, nie? Potem, miejmy nadzieję, to wróci. I nagle się okazuje, Adaś, zobacz, świat w ogóle istnieje bez ciebie. Wydawało ci się, że jest taki niezbędny, nie? W kościele i w ogóle ty, wielki kaznodzieja. A tu patrz, świat się kręci w ogóle. Tak, no jesteś w internecie, to jasne, gromadzisz ludzi w internecie, ale tak naprawdę świat by sobie poradził bez ciebie. Wiecie, jakie to jest otrzeźwiające? Myślę, że kochani, bardzo wielu z nas potrzebuje czegoś takiego. Że świat się bez nas nie zawali. A nawet jak się zawali, no to się zawali. No. Po prostu. Uważam, że to strasznie piękne jest. Kolejna rzecz, jeszcze jedna. Kochani, ten czas mi też pokazuje i on też wydobędzie na światło dzienne. Ten czas jest po prostu jak taki miecz, który wydobywa jakby to, co w nas jest. Jak wyglądają nasze relacje? Zobaczcie, kochani, jak się może okazać po długim takim czasie izolacji, gdzie jesteśmy tylko z najbliższymi, jakie naprawdę są te nasze relacje. Oczywiście wiemy od dawna o niektórych, że są beznadziejne, nie? A teraz niektóre, które myśleliśmy jeszcze, no jakoś to poukładaliśmy i tak to funkcjonuje, no może nie jest za super, ale jakoś to działa. Teraz się może okazać, Boże, to jest po prostu jakaś jedna wielka lipa, my tak naprawdę nie mamy żadnych relacji ze sobą. Nas naprawdę ze sobą nie ma. Kochani, mało tego, wiem, że z tego może być wiele dramatów. Ludzi zamkniętych, którzy nie potrafią się kochać, a może się nawet krzywdzą, zamkniętych w domach, zmuszonych do bycia ze sobą. To może być bardzo trudny czas, ale jednocześnie jest to szansa, żeby zobaczyć, no właśnie, że tak naprawdę w ogóle te relacje to jest to, co mamy. Że kiedy one są popsute, to nie mamy nic w ogóle. Koniec, zobaczcie też, jak ważne jest to, jak nam się okazuje, jak ważne są relacje w Kościele. Na tych naszych live'ach, nie, kiedy się spotykamy po te 20 parę tysięcy ludzi, tam czy więcej jeszcze, to pokazuje, jak bardzo łakniemy bycia ze sobą, kochani, jak potrafiliśmy to omijać w ogóle miesiącami, latami wcześniej, bo po co mi tam Kościół? Kochani, ile ja dostaję takich wiadomości, ojcze, po raz pierwszy odprawiłem drogę krzyżową od 30 lat, bo była w internecie, ja się spotkałem z wami w internecie, ojcze, pamiętam, ostatnio jak byłem dzieckiem, byłem na drodze krzyżowej. I teraz nagle ten czas nam daje zupełnie inne poczucie wspólnoty, zupełnie inne też pragnienie wspólnoty. Czy nam to zostanie po tym czasie? I kochani, jeszcze jedna rzecz na koniec, ostatnia. Tutaj najmniej się wypowiadam, bo to się najmniej znam, ale patrzę na to, co się dzieje na świecie. Zobaczcie, kochani, ten kryzys, który mamy, to nie jest, że tak powiem, największy kryzys, jaki sobie możemy wyobrazić. Ja wiem, że będzie bardzo trudno, że takie sprawy jak bezrobocie, jak upadki firm, chodzi mi o takie sprawy czysto ekonomiczno-życiowe, nie? Jak pieniądze w życiu i tak dalej. Bardzo wiele rodzin ucierpi, to jest, kochani, jasne. Ale kochani, nie oszukujmy się. To nie jest jeszcze taka epidemia, jaka mogłaby kiedyś przyjść. Miejmy nadzieję, że nie przyjdzie, ale mogłaby przyjść. Ja wiem, że mamy te wyobrażenia z filmów, nie? Ale kochani, no może przyjść taka zaraza i taki wirus się może pojawić na świecie, gdzie nie będzie tak, że będzie ginęło kilkadziesiąt tysięcy. Kochani, nie, ja nie mówię, że to jest mało oczywiście, nie? Żeby był dobrze zrozumiany. Ale może przyjść taka, kochani, zaraza, że przeżyć to będzie cud. Że może być taka zaraza, może być taki wirus na świecie, że zginie na przykład 98% całego społeczeństwa. Więc kochani, my jesteśmy w takiej wersji na razie na brudno. Mam wrażenie, że to jest taka wersja testowa, jeszcze nie najgorsza, która się może zdarzyć w świecie. Ale uwaga, zobaczcie, ta wersja, trudna też oczywiście, ale jednak nie najgorsza jeszcze taka, jaka mogłaby się wydarzyć. Zobaczcie, jak totalnie rozkłada gospodarki, finanse, rodziny, nasze zarobki. To w ogóle, jak jest skonstruowany ten świat w takim sensie zabezpieczenia finansowego i tak dalej. Ile rodzin ucierpi? Zobaczcie, a my się właśnie tego tak trzymamy kurczowo, nie? My tak naprawdę na tym w ogóle nasze życie uwieszamy. Okazuje się, że to wystarczy jedna rzecz i się rozsypujemy, kochani. I będą straszne dramaty. I teraz pytanie, na czym jesteśmy zbudowani? To jest znowu ogromna szansa, żeby wreszcie przestawić nasze życie z tego oparcia na tym świecie, na jego strukturach, na jego finansach, na jego pracy, na jego kapitalizmie, na jego czymś tam. Bo wystarczy jeden krach ogólnoświatowy i się sypiemy, kochani. Nagle się okazuje, że jesteśmy po prostu olbrzymem na absolutnie, nawet nie to, że glinianych, tylko na słomianych nogach, który się natychmiast rozpada. I tak, można przez to stracić wiarę w ogóle w życie i w sens. A można obudzić się do czegoś nowego, do oparcia się na kimś innym, na jedynym, który jest skałą, na Panu Bogu. Kochani, ja się niezwykle cieszę, chociaż oczywiście mam nadzieję, że rozumiecie. Absolutnie dzieją się rzeczy też straszne i one mnie przerażają. Ale widzę w tym wszystkim wielkie błogosławieństwo Boże, które możemy zbudować na tym. Pan Bóg nam je chce dać. Pan Bóg nas chce na nowo pobłogosławić. Tylko czy my to przyjmiemy? Dla mnie to jest naprawdę wielka szansa. Wielkie. Dzieje się coś nowego. Czegoś takiego jeszcze nie było. I boję się tylko jednego, że wrócimy po prostu do tego, co było. Że przetrzymamy to jakoś, przetrawimy to jakoś i potem będziemy pomału układać życie na nowo i tak naprawdę nic się nie zmieni. To tylko ode mnie i od Ciebie zależy, co z tym będzie. To tego mojego przemądrego gadania na tyle byłoby na dzisiaj. Mam nadzieję, że na coś Wam się ono przyda i rzuci Wam jakąś nadzieję i światło na to, co się dzieje. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia, mam nadzieję. Już niedługo, czyli pewnie dzisiaj wieczorem na mszy. Właśnie, bo dzisiaj, kochani, o godzinie 19 na Languście transmisja mszy świętej, którą będę odprawiał razem z ojcem Tomkiem Nowakiem. Bardzo, bardzo was zapraszam. A o 17 jeszcze dzisiaj Jonasz, kolejny odcinek naszego serialu. Miejcie się dobrze, miejcie się najlepiej na świecie, bo czasy są najlepsze na świecie. Mimo, że trudno, to jest wielka szansa. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już wieczorem. Z Bogiem. Pa!